przy naszym mikrofonie jest pan dr Mieczysław Ryba z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z Instytutu Edukacji Narodowej. Witam serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Może spojrzyjmy dzisiaj tak krótko za naszą wschodnią granicę. Na Litwie dzieją się dość takie sprawy. Otóż podał się rząd Algidasa Brazauskasa do dymisji, a przyczyną dymisji był wielki skandal korupcyjny. No i tutaj od razu takie pytanie. Te państwa bloku, byłego bloku sowieckiego, jednak wielu jeszcze dalej przy władzy jest socjaldemokracja, socjaliści, czyli praktycznie tak jak Algidas Brazauskas, dawny aparatczyk partii komunistycznej. I w takim układzie jednak jest ta słabość korupcyjna, która no, do pewnego momentu rozwój tych państw się dochodzi i później są jakieś nieprzenikalne bariery.
Ja myślę, że to jest to, co ojciec powiedział z jednej strony, czyli ten taki aspekt postkomunistyczny, a zarazem korupcyjny, a z drugiej strony są to jednak dawne wpływy sowieckie, bo pamiętajmy, że ten kryzys rządowy dzieje się w kontekście głosowania parlamentarnego nad możliwością przejęcia kontroli pakietu akcji przez PKN Orlen nad rafinerią w Morzejkach. I wydaje mi się, że te dwie rzeczy trzeba widzieć jako równolegle. Odnosząc się do pierwszego wątku, rzeczywiście przecież Brazauskas w przeszłości był szefem Komunistycznej Partii Litwy. Później był prezydentem już w tych czasach niepodległości, ale taka, a nie inna jego przeszłość. Natomiast cała afera wybuchła w związku z takimi finansowymi niejasnościami, jeśli idzie o koalicyjną partię pracy, koalicyjną tworzącą rząd na Litwie. I tam stał taki bardzo dziwna postać, taki populistyczny człowiek zwany Wiktorem Uspaskichem. On po prostu jest takim naturalizowanym Litwinem, a pracował kiedyś, był przedstawicielem Gazpromu na Litwie. To też trzeba widzieć, że tutaj mamy te wpływy Gazpromu. On w tej chwili się wycofał do Rosji. Nie wiadomo, czy wróci rzekomo na pogrzeb krewnego. I teraz w czym jest rzecz? No, jedna rzecz to jest taka, że rzeczywiście w tych krajach postkomunistycznych ulokowała się w sferach właśnie takich styku finansów i polityki ta nomenklatura i to wcześniej czy później wychodzi jako pewien kryzys, jako pewna patologia polityki i tamten proces oczyszczania, tak jak u nas, no musi nastąpić, jeśli chcemy mówić o czymś, co się zwie zdrowym życiem społecznym i gospodarczym. A z drugiej strony, jeśli, i to jest druga ważna sprawa, jeśli mówimy o prawdziwej niezależności Litwy od państw ościennych, szczególnie od tego kontekstu rosyjskiego. Bo pamiętajmy o tym, i to ja wielokrotnie podkreślałem, ale to musimy sobie również w tym kontekście uzmysłowić, że tutaj jest to tło właśnie naftowe. A jeśli bierzemy obszar europejski, szczególnie Europy Środkowej i Wschodniej, to w polityce w tej chwili nie są wojska elementem gry, elementem walki, ale elementem walki stały się nośniki energii. Doskonale to zdiagnozowała Rosja i to jest jeden z tych elementów. Pytanie jest, czy moment kryzysu, bo pamiętajmy o tym, co to jest Partia Pracy. Pamiętajmy, że to praktycznie założona przez jakieś dziwne pieniądze, najprawdopodobniej moskiewskie, bo tutaj się mówi o tym, że to właśnie pieniądze rosyjskich służb specjalnych posłużyły na założenie tej partii. I teraz kryzys, który następuje w momencie właśnie próby jak gdyby rozpychania się PKN Orlen na wschód. Pamiętajmy o tym, że całą tę sytuację w sferze powiedzmy tych nośników energii, to trzeba rozpatrywać coś w rodzaju pola bitwy, coś w rodzaju pewnych zmagań sił. I tak jak to, co obserwujemy w sensie zagrożeń Polski, kiedy się pojawia rura bałtycka, omijanie, to tutaj jest próba ze strony Polski wejścia w pewien szerszy rynek środkowoeuropejski i postawienie warunków Rosjanom takich, które by umożliwiały no, tańsze na przykład sprzedaż paliwa, bo im większe to są koncerny, tym mogą więcej zamawiać i lepsze ceny negocjować. I tu wydaje się, że oprócz tego naturalnego, zupełnie naturalnego procesu, to znaczy popadania w pewne afery korupcyjne w postkomunistycznych elitach państw środkowoeuropejskich, to wcześniej czy później musiało się pokazać, musiało nastąpić, bo ten proces oczyszczania albo zaistnieje, albo po prostu będą uwikłane w patologię. Na to nakłada się moim zdaniem jednak działalność właśnie tych czynników rosyjskich, tych rosyjskich służb, gdzie kryzys jest wywołany właśnie w momencie podejmowania decyzji o sprzedaży rafinerii w Morzejkach. A więc kwestie trzeba rozpatrywać również z polskiego punktu widzenia i interesu narodowego. Zobaczymy, czy ten kryzys nie spowoduje właśnie jak gdyby zablokowania tej transakcji, co byłoby niekorzystne, jeśli bierzemy pod uwagę front walki. A front walki jest frontem energetycznym, bo tutaj doskonale zdiagnozowano to, że w kapitalizmie na płaszczyźnie ekonomicznej, na płaszczyźnie pewnych zasobów też surowcowych rozgrywają się kwestie, a nie na płaszczyźnie ściśle militarnej czy jakiejkolwiek innej.
Czyli możemy, panie doktorze, powiedzieć tak, że no, takie nazwiska, które niedawno były głośne w Polsce, Kwaśniewski, Kulczyk, Miller, Ałganów, jakaś moskiewska pożyczka, gdy patrzymy na Litwę, właściwie nazwiska się zmieniają, ale schemat jest identyczny.
Otóż to, i to trzeba obserwować. No my pamiętajmy o tym, w Polsce zmagania cały czas istnieją. Natomiast widzimy, że z jednej strony mamy te pożyczki związane, tak zwane pożyczki, czy wprost dofinansowania związane z powstawaniem różnych partii o korzeniach lewicowych, a z drugiej strony łączy się to gdzieś z pewnym biznesem naftowym czy gazowym i to bardzo ściśle jak gdyby z sobą gra i pewne związane na tym tle afery, my pamiętamy u nas aferę PKN Orlen. Proszę zauważyć, że dokładnie, w sensie mówię głównych linii, to samo się odbywa na Litwie. I w tej chwili to zmaganie, z którym mamy tam do czynienia, powiadam, nie jest tylko jak gdyby partykularnie litewskim interesem, ale jak gdyby też polskim, powiadam, nie tylko w kontekście pewnego oczyszczania, pewnej afery, ale również właśnie tych zmagań o naftę. I moim zdaniem należy bardzo mocno obserwować, czy ta transakcja dojdzie do skutku. Tutaj się, czy się uda przynajmniej po części kumulować w Europie Środkowej siłę, która będzie w stanie jakąkolwiek rozgrywkę, walkę toczyć na tym rynku naftowym, na tym rynku gazowym. Pamiętamy pewne próby wejścia w kooperację z węgierskimi przedsiębiorstwami, z czeskimi, nieskuteczne. I tu wejście na Litwę nie jest bez znaczenia. To jest bardzo ważny punkt w obszarze, więc jak gdyby jest to pewna ekspansja Polski w kontekście właśnie tej rury bałtyckiej, oczywiście gazowej, a nie naftowej, ale jednak. I w tym to wszystko trzeba rozpatrywać. Natomiast zobaczmy, w jaki sposób jednak sterowność ta wschodnia jest duża, jeśli bierzemy pod uwagę nawet aranżowanie pewnych ruchów politycznych, jakim to ruchem politycznym jest ta Partia Pracy, gdzie po prostu no, mówi się wprost, że służby specjalne rosyjskie to finansowały, a kryzys jest wywołany w momencie, kiedy polskie interesy mają być konsumowane w głosowaniu w parlamencie, w Sejmie litewskim. To są bardzo istotne rzeczy, które jak gdyby powinny nam uczytelniać sprawę, o co gra się toczy. A powiadam, ten rynek surowców, rynek energetyczny trzeba rozpatrywać jako pole walki współczesnej w tym świecie kapitalistycznym. Tu się rozgrywają ważne bitwy i kto bitwy wygrywa, ten przybliża się do zwycięstwa w całej wojnie. A tu generalnie chodzi o suwerenność. Nie tylko
no,
o suwerenność.
I też jest to chyba w tym świetle, o którym tutaj też tak te okoliczności dokładnie wyświetlone zostały w tym momencie. Jaśniejsza jest odpowiedź na pytanie, dlaczego taka niemrawa przez te lata współpraca państw Trójkąta Wyszehradzkiego, dlaczego praktycznie zupełnie szczątkowa współpraca państw bałtyckich, mam tu na myśli również i Polskę, która przecież ma sąsiadów właśnie Bałtów. Czy też tutaj w odpowiedzi na to pytanie nie trzeba przyłożyć tego kryterium sterowności, jak to pan określił dość precyzyjnie, i wywoływania pewnych ruchów politycznych?
Na pewno, to bezwzględnie. Oczywiście, że tutaj Zachód też ma swoje kwestia jest tego typu. Problem Europy Środkowej jest problemem uniezależnienia się. To się nie dokonuje jednym aktem, na przykład, że się zmieni tylko hymn, że się zmieni godło, ale to się dokonuje w realiach. W realiach mocy decyzyjnej, jeśli idzie o pewne kluczowe sprawy dla narodu, dla państwa. I w momencie, kiedy się jest zależny, na przykład w taki sposób, że są wygenerowane siły polityczne, które mają władzę, czy część władzy w danym kraju i są sterowne od zewnątrz, że jest się zależnym na przykład od strony energetycznej, czy jakiejkolwiek innej, to w tym momencie trudno mówić o suwerenności i niepodległości i rządu, i kraju, i narodu. I to jest proces. I w tym momencie te rzeczy wychodzą i to jest jak gdyby to. Natomiast rzeczywiście, no pamiętajmy o tym, że u nas postkomuniści rządzili i ta skuteczność w obszarze polityki środkowoeuropejskiej była stosunkowo nikła, ale i inne kraje środkowoeuropejskie też niespecjalnie suwerenną tutaj decyzyjność umiały wykazać, prawda? Przypomnijmy sobie jeszcze kilka miesięcy temu, co się działo w kwestii Ukrainy i kryzys gazowy, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko w procesie. I teraz pytanie jest o to, w jaki sposób ta Europa Środkowa będzie otwierała sobie drogi ku suwerenności i niezależności. Czy rzeczywiście zginie w magmie zmagających się sił, bo pamiętajmy, że nie jedynym czynnikiem siły w tym obszarze jest Rosja, ale bardzo mocnym. I będą tylko przedmiot rozgrywki. Chodzi o wygenerowanie siły narodowej, a powiadam, ta kwestia czystości politycznej, czyli że mamy do czynienia z partiami reprezentującymi w jakiś sposób cząstkowy, ale jednak interes narodowy danego kraju, a nie obcego, i z drugiej strony o niezależności energetycznej, no jest fundamentalna sprawa. Niezależność w innym obszarze, na przykład finansowym, no to kraje środkowoeuropejskie w dużym stopniu, w tym Polska, straciła, wyprzedając swój sektor bankowy, ale popatrzmy, jak to jest ważne. Jakie to są kluczowe sprawy, jeśli bierzemy pod uwagę przyszłość, powiadam, całej centralnej Europy.
No a zatem tak trzeba, obserwując to, co się dzieje teraz na Litwie, w takiej, w porównaniu z Polską, trochę mikroskali, trzeba jednak mieć się na baczności, nie dawać tak łatwo wiary jakimś tam komentarzom, że o, to coś tam nieważnego i tak dalej. To są rzeczy zupełnie fundamentalne. Panie doktorze, dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
I pozdrawiam gorąco. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Przypomnę Państwu, że rozmawialiśmy z panem doktorem Mieczysławem Rybą z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i z Instytutu Edukacji Narodowej. Pan doktor jest także wykładowcą Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.